Więc jak ksiądz Arkadiusz powiedział, parafia w Kiełpinie jest najważniejszą parafią w Polsce. Księża biskupi też na to zwrócili uwagę. To takie niezwykłe, myślę, że Pan Bóg tak się troszczy o nas wszystkich. I chciałam przypomnieć, abyśmy sobie przypomnieli teraz przez moment te stare, dobre czasy sprzed roku, kiedy uczestniczyliśmy w seminarium Odnowy Wiary, kiedy Pan Bóg zapewniał każdego z nas, kocham Ciebie taki, jaki jesteś. I teraz popatrz, seminarium uzdrowienia wewnętrznego i wchodzimy i przyglądamy się temu, co jest trudne w naszym życiu. I chcę teraz powiedzieć bardzo jasno, cokolwiek przez ten tydzień przeżywałeś, Pan Bóg ciągle Ciebie kocha. Tak jak kiedyś usłyszałeś to na seminarium Odnowy Wiary. To, co zobaczyłeś w sobie, mogło przestraszyć Ciebie, mogło Ciebie zmartwić, mogło Cię zasmucić, ale On już to dawno widział, On to wszystko wiedział i ciągle Ciebie kocha. Dlatego proponuję to sobie przypomnieć, jakby ktoś zapomniał, bo będziemy mówić o trudnych rzeczach za chwilę, więc powiedz po prawej, po lewej o sobie. Bóg Ciebie kocha dzisiaj. Tak. Ale już nic więcej. Halo. Halo. Mamy za sobą tydzień, o którym szumnie i głośno, ponieważ biskupi się nim zajęli. Mamy za sobą tydzień, który nosił tytuł Przebaczenie i uzdrowienie międzypokoleniowe. Więc skoro przebaczenie i uzdrowienie, to musimy znowu poszukać Biblii i znajdujemy w Ewangelii świętego Mateusza taki moment, kiedy święty Piotr pyta Pana Jezusa, ile razy mam przebaczać? Oczywiście wszyscy wiemy na pamięć, co Pan Jezus odpowiedział. Pan Jezus powiedział, ile? 77, co oznacza w tamtym języku mentalności zawsze. No i potem Pan Jezus opowiada przypowieść. Dosyć ciekawa przypowieść. Ja nie chciałabym teraz jej całej omawiać, bo nie mamy czasu, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. I oczywiście poproszę kogoś, kto ją przeczyta. Bo mam małe literki w Piśmie Świętym. Kto chciałby ją przeczytać? Zapraszam.
Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
Bardzo dziękuję. Ta przypowieść mówi o pewnym królu, który postanowił uporządkować sprawy finansowe i przyprowadzono mu pewnego człowieka, który był mu winien. Ile? Ktoś zapamiętał? 10 000 talentów. Kiedy sięgniemy sobie do greckiego oryginału, czytamy, że to były dziesiątki tysięcy talentów, a to określenie miriady, dokładnie, tak jest w języku greckim, to była największa cyfra w języku greckim. Czyli większej już nie było. Czyli był mu winien najwięcej, jak to jest w ogóle możliwe. I używa też Mateusz, kiedy pisze tą przypowieść, Pan Jezus, kiedy ją mówi pierw, używa też talentów jako przykładu, to są pieniądze. Talent to była największa miara pieniądza. A więc był winien najwięcej, jak to tylko możliwe, w największym nominale. I te 10 tysięcy talentów to jest mniej więcej, teraz uwaga, 200 tysięcy lat pracy. To jest 360 ton srebra. To na wagony idzie. 360 ton srebra. Dług nie do oddania. To musiał być król, skoro miał takie długi. Skoro miał tak zadłużonych poddanych. I teraz to jest jedna sprawa. Tak bardzo był zadłużony. I jakie polecenie wydaje król? To jest rzecz, na którą chciałabym... Aha, ten mikrofon dzisiaj po prostu przeżywa ciężkie chwile. Król mówi do swoich sług, aby w związku z tym, że nie jest w stanie oddać ten człowiek swojego długu, mówi do swoich sług tak. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług odzyskać. I teraz pytanie bardzo takie praktyczne. Kto popełnił błąd? Kto zrobił źle? Kto się zadłużył? Kto nie był w stanie oddać długu? Sługa. A kto ponosił konsekwencje tego? Cała rodzina. Żona, dzieci, wszyscy. Czy to jest sprawiedliwe? Nie. Nie wiemy, jaki udział miała w zadłużaniu się jego żona. Być może powiedziała, kochanie, chciałabym nowe futro. Proszę, znaleźć gdzieś takie ładne dla mnie. Może wejdźmy na no, gdzieś tam do jakiegoś sklepu internetowego. Ja taki jeden upatrzyłam. Tam ono jest dosyć drogie, ale przecież mnie kochasz, prawda? No. Może tak wyglądało to zadłużanie się. Może ono tworzy jakąś firmę. Nie wiemy, dlaczego się zadłużył. Wiemy jedno, on był zadłużony, a konsekwencje poniosła cała rodzina. Potem słyszymy, jak Pan Jezus mówi o tym, że król dług mu darował. W związku z tym cała rodzina została uratowana. Ale chwilę później tenże człowiek nie potrafił darować mniejszego długu, równowartości 100 dni pracy. W związku z tym król, dowiedziawszy się o tym, kazał go zamknąć z powrotem. I tak długo miał tam siedzieć, aż dług spłaci. Czy tym razem powiedział o rodzinie? Nie. A czy rodzina ponosiła konsekwencje?
Nie.
Jak nie? Wyobraź sobie. Wyobraź sobie. Zamykają cię. No już masz. Już masz Anię na karku. Wiesz. A więc cokolwiek robimy, ponoszą konsekwencje tego inni, którzy są blisko nas. Ty ponosisz konsekwencje błędnych decyzji i grzechów innych ludzi, a inni ponoszą konsekwencje twoich grzechów i twoich błędów. Kardynał Wyszyński powiedział, jesteśmy jak naczynia połączone. To, co ktoś robi dobrze, ma wpływ na wszystkich innych. Jeżeli ktoś robi źle, popełnia grzech, ma wpływ na wszystkich innych. To by było jasne. I jedno jest pewne, otrzymaliśmy od Pana Boga potężne dary. No, one są tak samo warte jak ten dług, że tak powiem. Otrzymaliśmy miriady. To, co masz, to kim jesteś, wszystko dostałeś od Niego. A my mamy wobec Niego bardzo konkretny dług i na tym długu dzisiaj chcemy się skupić. Chcemy porozmawiać na temat bardzo konkretnego grzechu, jaki jest grzech pierworodny, który Bóg nam darował, już uprzedzę fakty. I w związku z tym my darujemy innym, dlatego że Bóg nam darował o wiele, wiele, wiele więcej niż my mamy do darowania innym. To na początek, co by było jasne. I teraz popatrzmy na nasz tydzień, który mija. Tytuł tego tygodnia mówiliśmy przebaczenie i uzdrowienie międzypokoleniowe. Na czym to polega? Czytaliśmy przez cały tydzień. Mieliśmy bardzo trudny tydzień, ponieważ musieliśmy do pewnych rzeczy wracać, trudnych z przeszłości, nie dotyczących tylko nas, ale dotyczących naszych rodziców, pradziadków, prapradziadków i jeszcze innych wstecz naszych krewnych. W szczególny sposób się im przyglądaliśmy. Dlaczego? Przez cały tydzień przewijało się jedno słowo – przebaczenie. Po to, aby przebaczyć. Nie po to, aby powiedzieć, jak ja jestem biedny, jak mi jest źle, bo ja miałem takich przodków, takich rodziców, więc teraz ja mogę się usprawiedliwić spokojnie. Oni tacy byli, ja taki jestem. Taki jestem, takim mnie przyjmijcie, że się nie zmienię. Nie po to. Nie po to była ta praca. Była po to, żeby przebaczyć. Ponieważ patrząc na tą przypowieść, którą przed chwilą czytaliśmy, każdy, kto nie potrafi przebaczyć, sam sprawia, że zamykają się drzwi jego więzienia. Więzi się. Ja nie przebaczam, ja sama się skazuję na więzienie tego braku przebaczenia. Ponieważ w momencie, kiedy ja nie przebaczam, tak jak się modlimy codziennie w modlitwie Ojcze Nasz, Bóg nie może mi przebaczyć, bo ja nie chcę przebaczyć innym. Bo ja mówię Panu Bogu, ja nie przebaczam mojemu bratu, w związku z tym nie potrzebuję Twojego przebaczenia, nie chcę Twojego przebaczenia. I dlatego Bóg, skoro ja nie chcę, no to nie może mi przebaczyć. Ja mogę powiedzieć, że ja chcę, ale no wyobraź sobie, tak? Jesteś winien miliardy, ktoś ci daruje, ktoś ci winien jest złotówkę, nie? A ty mówisz mu, nie, no musisz mnie oddać, bo jak nie, to cię wtrącę do więzienia. No to przecież to jest taka niesprawiedliwość, to jest takie nieuczciwe z naszej strony, kiedy my jesteśmy Panu Bogu tak wiele winni, a nie chcemy darować innym, chociaż On nam przebacza. I kiedy bierzemy katechizm do ręki, czytamy w katechizmie, że rozum ludzki napotyka na trudności, czyli ten sposób, w jaki ja myślę, patrzę na świat, ponieważ mamy złe skłonności spowodowane przez grzech pierworodny. I objawienie, czyli Słowo Boże, mówi nam, że cała historia ludzka jest naznaczona pierworodną winą. Katechizm mówi też, że jest to tajemnica, czyli do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego tak się stało. Ale możemy trochę tej tajemnicy odsłonić. Czym jest grzech pierworodny? Bo pierw o nim musimy powiedzieć. To jest jedyny grzech, który dziedziczymy jako grzech. Dlaczego? Bóg stworzył człowieka na swój obraz i uzdolnił nas do przyjaźni z Nim. Ale co to za przyjaźń? To jest przyjaźń człowieka z Bogiem. A jeżeli tak, to my w przyjaźni z Bogiem dobrowolnie poddajemy się Mu, bo to jest Bóg. On zaprasza nas do relacji miłości, przyjaźni, ogromnej troski, czułości. On bierze za nas odpowiedzialność. On jest z nami, On się o nas troszczy. Ale też my jako ludzie, jeżeli Go poznajemy jako takiego, jeżeli doświadczamy Jego troski, miłości, opieki, to my chcemy, nie musimy, ale chcemy się Jemu poddać. To tak jak dziecko. Dziecko, kiedy doświadcza opieki mamy, taty, kiedy je przytulasz, ono się do Ciebie też przytula. Nie musisz go do tego zmuszać. Więc człowiek został tak stworzony i kuszony przez diabła, pierwszy człowiek, pozwolił, to znowu katechizm, pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy. Tak stało się na początku. I to konsekwencją tego było nieposłuszeństwo. Tak wygląda pierwszy grzech. I dzisiaj każdy grzech wygląda tak samo. Nie ufam Bogu, w związku z tym nie jestem posłuszny temu, co mówi. I tak rodzi Bóg. I tak rodzi się grzech. Pismo Święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego grzechu. Jakie? Człowiek boi się Boga, człowiek zaczyna oskarżać drugiego człowieka, nie rozumie siebie i stworzenie obraca się przeciwko niemu. Nie możemy spokojnie jechać na sawannę, ponieważ boimy się lwów, które tam chodzą. Boimy się tych zwierząt. A tak nie było na początku. A więc harmonia, w której człowiek żył, zostaje zaburzona. I od tego momentu katechizm mówi, że inwazja grzechu zalewa świat. Widzimy, co się dzieje z Kainem i Ablem. I w człowieku pozostaje skłonność do złego. Wszyscy ludzie uwikłani są grzech Adama. Pisze katechizm, to cytat. Wszyscy stali się grzesznikami. Wszyscy. Nie dlatego, że zgrzeszyli. Tylko dlatego, że odziedziczyliśmy to po Adamie. I znowu przypominam, katechizm mówi o tym, że jest to tajemnica, ale tak jest. I jest to trudne do zrozumienia. Ale w jaki sposób grzech Adama stał się grzechem wszystkich jego potomków? Tak zadaje pytanie katechizm. I teraz uwaga, będzie dłuższy cytat. Przekazanie grzechu pierworodnego jest tajemnicą. Nie możemy go zrozumieć. Wiemy z objawienia, że Adam otrzymał świętość, sprawiedliwość pierwotną, nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej. Ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełnili grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, a więc jest przekazywany. Grzech jest przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie. Urodziłem się z człowieka jako człowiek i ten grzech też mnie dotyczy. I to jest grzech nie popełniony, ale katechizm mówi zaciągnięty. On jest naszym stanem, a nie aktem, czyli czymś, co zrobiliśmy. Tajemnica, trudna tajemnica. Niektórzy z nas może pomyślą sobie, gdybym ja był Adamem, albo gdybym ja była Ewą, to ja bym tego nie zrobiła. Nie mamy co gdybać. Obawiam się, że gdybyś była Ewą, albo gdybyś był Adamem, zrobiłbyś dokładnie to samo. Więc nie ma się co tutaj wywijać i usprawiedliwiać i oskarżać tych pierwszych rodziców. Natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta, ale jest zraniona. Jest skażona. Chrzest, dając życie łaski, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje nas do Boga. Ale pozostają w nas konsekwencje w postaci osłabionej, skłonnej do zła natury. Czy nie to, czego nie chce? Święty Paweł powie w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Nieszczęsny ja człowiek. Ja chcę dobrze i chcę robić dobrze, a robię źle. To są właśnie konsekwencje grzechu pierworodnego. I gdybyśmy chcieli poszukać w naszej rzeczywistości takiej analogii, na przykład kto z nas miał złamaną rękę, nogę, ręka w górę, dzięki. Co się dzieje, kiedy jest zmiana pogody? Boli, nie? Ale chodzicie normalnie, ręką też się posługujecie. A więc ręka jest wyleczona, ale pozostała pewna konsekwencja. I to jest taka analogia. Oczywiście nie do końca możemy to tak, wiecie, przyłożyć jako matrycę, ale to coś nam odsłania, coś tłumaczy. Dlaczego Pan Bóg do tego dopuścił? Nie wiemy. Nie zajrzymy Mu w rękaw. On jest Bogiem. Ale jedno jest pewne, że tak naucza Kościół, że jesteśmy właśnie takimi. I to o tym też mówiliśmy rok temu. Jesteśmy grzesznikami. I jedynym, który przychodzi po to, aby nas uwolnić od grzechu i jego konsekwencji, jest Jezus. I my żyjemy w ostatecznych czasach, to znaczy w czasach, kiedy Jezus już odkupił nas, oddał za nas życie, spłacił dług, ale powróci w chwale. I to są czasy ostateczne, kiedy jakby pełnia czasów osiągnie swój kres. I wtedy będziemy zbawieni. Teraz doświadczamy zbawienia codziennie, ile razy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, mówimy Mu, bądź naszym, moim Zbawicielem i Panem. Ale ostatecznie śmierć zostanie pokonana, kiedy Jezus powróci powtórnie. My nadal ponosimy konsekwencje w postaci cierpienia, w postaci śmierci, ale możemy przeżywać życie w Jezusie Chrystusie i w Nim już zacząć doświadczać tego, co to znaczy być człowiekiem wolnym, szczęśliwym. W Nim tak, poza Nim nie. Nie ma takiej możliwości. I konsekwencje, i teraz to jest ważne zdanie w katechizmie. Konsekwencje grzechu pierworodnego i uwaga, i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie ujmowanym jako cały stan grzeszności. To znaczy, że ten grzech pierworodny, który zostawił w nas taką skłonność do grzechu, i grzechy poszczególnych ludzi powodują, że świat wygląda jak wygląda. To nie Bóg jest zły, ale to nasze decyzje sprawiają, że my cierpimy, inni cierpią. I nasze życie jest walką do końca. Walczymy, w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Bez Niego jesteśmy przegranymi. I Pan Bóg nie wiadomo, dlaczego dopuścił do grzechu, ale wiemy jedno. Bóg wyprowadza z grzechu dobro. I tylko On potrafi to zrobić. Nikt z nas nie potrafi wyprowadzić dobra ze zła. Bóg tak. Bóg potrafi pisać na krzywych liniach, prosto. Bóg wyprowadza z największego zła największe dobro. Jakie było największe zło na świecie? Największe. Ludzie zabili dawcę życia. Zabiliśmy jako ludzie Jezusa. Zrobili to 2000 lat temu konkretni ludzie. Zabili dawcę życia. Ale Bóg wskrzesił go z martwych. największe zło na świecie, zaowocowało największym dobrem. Szatan ciągle pozostaje naszym przeciwnikiem, szatan ciągle będzie nam szkodził, będzie nas kusił, ale w Jezusie jesteśmy zwycięzcami. Nie musimy się go bać. A jeżeli są sytuacje, gdy trzeba walczyć, to możemy w Jezusie odnosić zwycięstwo. W konkretny sposób. To a propos grzechu pierworodnego. Mam nadzieję, że tak mniej więcej jasno. I teraz idziemy do dokumentu, który ukazał się w poniedziałek specjalnie dla Kiupina. Otóż jest to opinia, teraz uwaga, żeby było jasne. Uważnie posłuchajmy. Co to jest? Opinia teologiczna. Czyli to nie jest dokument wiążący. To jest opinia teologiczna kogo? Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja Episkopatu Polski to są biskupi z wszystkich diecezji i oni mają taką komisję, która zajmuje się tylko i wyłącznie teologią. Jest taka, co zajmuje się rodziną, jest taka, co zajmuje się życiem konsekrowanym, ta zajmuje się teologicznymi sprawami. I ta komisja przeanalizowała pewne zjawisko i wydała opinię. I ten dokument kończy się takim sformułowaniem, zaczniemy od końca, konkludując, komisja postuluje, aby władza kościelna ostrzegła przed używaniem w przepowiadaniu pojęć. Czyli postuluje, niczego nie nakazuje, bo komisja teologiczna nie może tego zrobić, ona może tylko opiniować. I prosi biskupów w Polsce, żeby to zrobili. Czyli to nie jest dokument wiążący, a opiniujący i ostrzegający. I teraz przed czym komisja ostrzega? Żeby nie używać pojęć grzech pokoleniowy, uzdrowienie międzypokoleniowe. Powinna też oficjalnie zakazać celebrowania mszy świętych i nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z grzechów pokoleniowych czy uzdrowienie międzypokoleniowe. Czyli ten dokument dotyczy bardzo konkretnego zjawiska. Jakiego? Odprawiania mszy świętych i nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z grzechów pokoleniowych i uzdrowienie międzypokoleniowe oraz używania pojęć grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Teraz powiemy, co to jest. Wyjaśnimy, żeby było jasne. Jeżeli chodzi o msze święte z modlitwą o uzdrowienie międzypokoleniowe i grzechy pokoleniowe. Tutaj w parafii, a nigdzie tutaj w okolicy, nie wiem, ja nie słyszałam o tym, żeby takie msze się odprawiało. Tu nie chodzi o msze, gdzie się ofiaruje za zmarłych. To nie o to chodzi. Niektórzy taką praktykę podejmowali, nie będę omawiać jej dokładnie, ale tak ją nazywali. Ona tu w parafii nie występuje, takiego problemu nie ma. Ponieważ proszono o to, żeby odprawiać egzorcyzmy nad przodkami. To jest niepoprawne, ale tego tutaj nie mieliśmy. To jest jedna rzecz. I ta opinia dotyczy właśnie takiego konkretnego zjawiska. Jeżeli ktoś z was powie na przykład, weź daj księdzu proboszczowi na mszę świętą o uzdrowienie międzypokoleniowe, to powiedz, idź do księdza proboszcza, on ci to wyjaśni, u nas się tego nie robi, bo się nie robi. On to ma za sobą konkretne jeszcze uzasadnienie właśnie to, żeby niektórzy mówią tak, my tę mszę odprawiamy, żeby pokazać ludziom, że ich przodkowie, no mszy świętej nie odprawia się po to, żeby pokazać, że ich przodkowie. Msza święta nie jest narzędziem do czegoś, żeby kogoś do czegoś przekonać. Msza święta jest ofiarą Chrystusa i można jej owoce ofiarować za zmarłych, ale nie możemy stosować mszy świętej, żeby kogoś do czegoś przekonywać. To jest jasne, nie? Teraz druga sprawa, same nazewnictwo, bo spotkaliście się z tymi słowami w podręczniku, jak uzdrowienie międzypokoleniowe. Tak? Takie było sformułowanie. Teraz mam pytanie. Czy to jest stół? Tu pokazuję na to, co stoi w środku. Czy to jest stół? Tak czy nie? A kto uważa, że to nie jest stół? A właśnie. Czy my mówimy o tym, co stoi tu na środku, stół? Nie. A jak to nazywamy? Ołtarz. A czy ołtarz jest stołem? Tak. Ale nie nazywamy ołtarza stołem, prawda? Nazywamy go tylko ołtarzem. Czy to źle nazwać to, co jest na środku, stołem? Nie. Ale nie używamy tych słów. I to jest dla nas jasne i oczywiste. Kiedy mama przychodzi z małym dzieckiem do kościoła, mówi, zobacz, to jest ołtarz. Nie mówi, to jest stół. Stół mamy wszyscy w domu. I tak samo, kiedy patrzymy na mały stolik przy łóżku, kiedy na duży stół na 12 osób, tak, i stół na 4 osób, to są tylko stoły. Ale one u nas mają w języku polskim określone nazwy. Stolik, stół, tak, ława i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko to są stoły. A więc nazwy, kwestia nazwy, jak my coś nazywamy, jest kwestią zwyczajową. Jeżeli mówimy o takim sformułowaniu jak uzdrowienie międzypokoleniowe, wokół tego narosło znowu wiele wątpliwości, dlatego że niektórzy uzdrowieniem międzypokoleniowym nazywali fakt, że prosimy Pana Boga, żeby uzdrowił relacje pomiędzy mną, mamą, babcią, czyli między pokoleniami, i my przebaczamy im, i takie coś nazywano uzdrowieniem międzypokoleniowym, a niektórzy nazywali uzdrowieniem międzypokoleniowym takie działanie, jak na przykład prośbę o egzorcyzmowanie zmarłych. I to jest błędne, tak? A to, co my mówimy o przebaczeniu drugiej osobie, jest właściwe i jedyne, co może uzdrowić moją relację z tym kimś. Ale komisja postanowiła, żeby powiedzieć biskupom, nie używajmy tego sformułowania dlatego, że rodzi ono wątpliwości, niedomówienia, ponieważ używa się na tą nazwę wobec różnych sytuacji, wobec różnych działań. I chciałam opowiedzieć pewną historię pewnego chłopca, któremu mama powiedziała pewnego wieczora, widząc, że on jest bardzo głodny i dużo je. Dziecko, nie opróżniaj lodówki. No i potem przez kilka dni następnych widziała, jak jej dziecko tak chudło, marniało. I w końcu po kilku dniach mówi, dziecko, dlaczego nie jesz? No przecież powiedziałeś, że nie mam opróżniać lodówki. No ale mi chodziło o to, że nie masz jeść pomiędzy posiłkami. No ale dziecko zrozumiało, nie opróżniać lodówki, czyli nie zbliżać się do lodówki. I podobnie jest z tym pojęciem. Możemy, kiedy mówimy, nie używaj takiego sformułowania, to nie oznacza nie przebaczaj swoim dziadkom, pradziadkom, rodzicom. Po prostu nie używaj takiego sformułowania. To jest wątpliwość, która mogłaby dotyczyć podręcznika. W podręczniku zostało użyte takie sformułowanie i ja rozmawiałam z księdzem Krzysztofem kilka dni temu i on mówił o tym, że w następnym wydaniu zmienią te słowa, ponieważ one mogą sugerować nie to, co jest opisane w podręczniku. Ale jeśli chodzi o samą treść podręcznika, jest ona właściwa, tam nie ma błędów. Jeżeli czytamy uzdrowienie międzypokoleniowe, i myślę, że to zauważyliśmy wszyscy, chodzi o przebaczenie. Chodzi o uporządkowanie naszych relacji z naszą rodziną. Jeżeli tam też jest takie sformułowanie, że jakby doświadczamy konkretnej kary, tam kara jest użyta tylko i wyłącznie w jednym znaczeniu, konsekwencja. I tego słowa też nie będzie w podręczniku. Jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, to chciałam, żeby to było jasne. My ponosimy konsekwencje grzechów innych ludzi, tak jak ponosimy konsekwencje, tak jak w tej przypowieści. Bo ktoś, na przykład mój tata pił, znaczy ja nie mówię, że mój, bo mój nie pił, ale ktoś mój nie, prostuję, mój nie. Ale ktoś mówi tak, mój tata pił, był alkoholikiem, w związku z tym ja doświadczam, albo ja mam problem, jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Tak to się nazywa w psychologii, prawda? I są osoby, które wymagają terapii wręcz, czyli uporządkowania emocji swoich. I one tą terapię podejmują. Niektórzy nie, to jest, teraz nie będziemy nad tym dyskutować, ale to, że tata pił, ja doświadczam konsekwencji. To, że moja babcia zajmowała się wróżbami, ja doświadczam konsekwencji, dlatego że wróżby, okultyzm, muzyka satanistyczna, zajmowanie się siłami, które na przykład bioenergoterapia, wszystkie siły niewiadomego pochodzenia. Kiedy my się po nie zwracamy, nie wiemy skąd pochodzi jakaś siła, ale my się zwracamy do niej po to, żeby ona nam pomogła. To jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli czczenie innych bogów. Bo siły nieznanego pochodzenia mają bożki, w cudzysłowie, tak? Zwracamy się do jakiejś siły, której nie znamy. I w związku z tym trzeba się tego wyrzec. Trzeba powiedzieć, ja nie chcę mieć z tym nic do czynienia, w imię Jezusa odcinam się od tego, wyrzekam się. To jest pierwsze przykazanie. Jeżeli twoi przodkowie parali się wróżbami, magią, to prawda, chrzest gładzi grzech pierworodny. Chrzest, jeżeli ktoś był chrzczony w życiu dorosłym na przykład, to gładzi każdy grzech uczynkowy też. My jako dzieci nie popełniliśmy jeszcze grzechu jako takie tam maleństwa, więc twój i mój chrzest pewnie, jeżeli byłeś chrzczony jako takie maleństwo, to był grzech, który gładził grzech pierworodny. Ale pozostają pewne konsekwencje w rodzinie, ponieważ moja babcia, mój dziadek zgrzeszył przeciwko Bogu, przeciwko pierwszemu przykazaniu. To jest bardzo ciężkie przewinienie. W związku z tym rodzina bardzo często doświadcza tego, że dręczy na przykład ją w bardzo konkretny sposób zły duch poprzez konkretne pokusy. I też tak popatrz, zły duch tak patrzy, mówi tak, jej babcia zajmowała się magią, babcia się zajmuje do dzisiaj magią, a więc ta wnuczka tak patrzy i sobie myśli, babcia pewnie robi dobrze, nie? Bo tak wnuczki myślą. W związku z tym uderza w tą wnuczkę, czy kusi ją, czy to jest zrozumiałe? Po prostu w ten sposób w rodzinie pewne grzechy mają jakby lepszy dostęp, pewne grzechy, no zły po prostu, ma z pokusami lepszy dostęp. I on oczywiście to wykorzystuje, nie? Bardzo to lubi. I teraz trudno, że ja akurat pomyślałam sobie, no co ja mam powiedzieć. Teraz cokolwiek powiem, że powiem tak, moja mama czy mój tata tak grzeszyli w taki sposób. No przecież nie mogę wam tego powiedzieć, bo nie chciałabym teraz ich oskarżać, ale mogę powiedzieć o jednej rzeczy. Na przykład mój tata bardzo martwił się o mnie. Ponieważ jestem, to już mówiłam, nieraz jedynaczką, bardzo się o mnie martwił i dlatego często mnie ostrzegał. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. On się o mnie bał. Dlaczego? Dlatego, że kiedy moi rodzice po ślubie, kiedy urodzili się moi bracia, moja mama zawsze chciała bardzo mieć bliźniaki, bardzo się cieszyli z tego, ale te dzieci zmarły kilka godzin po urodzeniu. I dla moich rodziców to było bardzo trudne doświadczenie, jak się domyślacie zapewne. Z tym wiązały się inne trudne doświadczenia dotyczące też pogrzebu. I moi rodzice bardzo się o mnie martwili. To jest jasne, prawda? Myślę, że każdy z was, kto jest rodzicem, rozumie to. Skoro stracił dzieci, to następne dziecko jest chronione w szczególny sposób, żeby go tylko nie stracić. I dlatego ja, mój tata się o mnie bał, no więc ja się ciągle bałam wszystkiego. Bo ja słyszałam, widziałam, jak mój tata się o mnie boi. Widziałam, że nie mogę iść tam, siam, nie mogę iść na rowerze, bo mogę wpaść pod samochód. Więc ja to widziałam i też zaczęłam się bać. I potem zaczęłam podejmować decyzje wypływające z tego lęku, czyli na przykład zajmować się astrologią, której się potem wyrzekłam. Czy ja przejęłam grzech taty? Nie. To mój tata się bał o mnie. Ale ja zaczęłam się też bać i w związku z tym sama podjęłam decyzję, że zaczynam się parać astrologią. To była moja decyzja, mój grzech. To nie był grzech mojego taty. Ale ja poniosłam konsekwencje tego, bardzo konkretne. Bo zaczęłam mieć problemy z moją wiarą. Bo tak, takie są skutki, kiedy zaczynamy się bawić w jakieś takie siły niewiadomego pochodzenia. Skutki są takie, że zaczynam mieć problemy z wiarą. Nawet jeżeli bioenergoterapia uzdrawia, to jak na dłuższą metę się przypatrzysz, to zobaczysz, że masz problemy z relacją z Panem Bogiem. I w związku z tym ja musiałam się wyrzec tego, co zrobiłam, po to, żeby Bóg mógł zacząć uzdrawiać moje życie, porządkować moje życie. Żebym na nowo podjęła decyzję wiary. I żeby móc na nowo nawiązać relację, kontakt z Nim. Ja nie byłam świadoma tego też, że ja robię źle. Ale złemu to naprawdę nie przeszkadza, czy ktoś jest świadomy, czy nie. Po prostu wykorzystuje to, co robimy, żeby nas zamknąć na relacje z Bogiem. Mam nadzieję, że jest to jasne. Tak? Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, proszę powiedzieć animatorom na spotkaniu w grupach i ja poproszę księdza proboszcza, żeby przygotował w takiej sytuacji albo następne nauczanie, albo odpowiedział indywidualnie na pytania. Pozbieramy to na spotkanie animatorów i przedstawimy księdzu proboszczowi na piśmie, żeby mógł ewentualnie odpowiedzieć, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. To było przydługie, mam nadzieję, że pomocne na dzisiaj.